i szybka zmiana. Przy mikrofonie Bogdan Szostkiewicz jest w naszym studiu. Jeszcze raz pozdrawiamy Wojciecha Piotra Kwiatka.
Tak, pozdrawiam go bardzo serdecznie.
I z jaką książką pan bukinista przyszedł?
Z książką, z znakomitą książką. Najpierw chciałem ci pogratulować, Krzysztof, wyboru na prezesa ponownego. Bardzo się cieszę z tego powodu.
Myślę, bardzo, że... bardzo serdecznie dziękuję.
Więc mam znakomitą książkę Warłama Szałamowa, Prokurator Judei. To jest zbiór opowiadań, między innymi z jego najsłynniejszego tomu opowiadań, opowiadania Kołymskie. To dobrze się składa, bo akurat mój przedmówca mówił o Rosji, o różnych działaniach, które mają doprowadzić do jakichś zmian na wschodzie, a właśnie książka Warłama Szałamowa jest to najwspanialsza książka najlepszy opis tego, co działo się w Rosji w okresie stalinizmu, w okresie komunizmu. Jest to opis życia ludzi, którzy zostali zesłani tam do archipelagu Gułag, czyli do tego systemu obozów, byli więźniami systemu komunistycznego. I wiemy przede wszystkim o tym ze znakomitych książek Sołżenicyna, ale ja myślę, że jednak Szałamow ma coś wyjątkowego. On opisuje życie tych więźniów. To opowiadania są wstrząsające. To jest jakby odpowiednik tych książek, które opisywały rzeczywistość obozów koncentracyjnych, ale myślę, że to jednak jest coś jakby dopełniającego tamtą rzeczywistość i równie tragicznego, równie wstrząsającego. Barbarzyństwo sowieckie jest jakieś takie bardziej naturalne. O ile Niemcy zgotowali ten los, to barbarzyństwo narodom Europy, Rosjanie głównie, komuniści rosyjscy głównie Rosjanom i ewentualnie narodom tego Związku Sowieckiego. Chciałbym przeczytać fragment takiego opowiadania, bo myślę, że to opowiadanie... Opowiadania są krótkie, szybko się je czyta, ale są wstrząsające. Przeczytałem w takim komentarzu do tej książki jednego z czytelników na forum internetowym, że kiedy czyta tą książkę, kiedy czyta opowiadania tego, to cierpi. Po prostu jest to również fizyczne cierpienie, kiedy czyta się o takim bestialstwie. Przeczytam fragment opowiadania. Opowiadania są krótkie, ale wstrząsające. Myślę, że ten fragment pokaże, jak znakomitym pisarzem, że warto zajrzeć do tej książki. O tej porze opowiadanie Jagody. O tej porze jagody już zmrożone niczym nie przypominały owoców dojrzałej, soczystej łochyni. Smak ich był znacznie delikatniejszy. Mój współtowarzysz Rybakow zbierał te jagody do puszki po konserwach w czasie krótkich przerw na papierosa, a nawet wtedy, gdy sieroszapka i konwojent patrzył akurat w inną stronę. Gdy uda się zebrać pełną puszkę, kucharz z kompanii straży da mu za nią kawałek chleba. Ja nie miałem takich klientów sam, więc zjadałem jagody, delikatnie przyciskając każdy owoc do podniebienia. Słodki, aromatyczny sok rozgniecionej kuleczki odurzał mnie przez mniej sekundy. Nie myślałem, aby pomóc Rybakowowi. Zresztą nie przyjąłby tej pomocy. Trzeba by potem dzielić się chlebem. Puszka jego napełniała się bardzo powoli. Jagód znajdowaliśmy coraz mniej. Pracując, zbierając jagody, nawet nie zauważyliśmy, że podchodzimy do granicy strefy zakazanej. Uważaj, uprzedziłem Rybakowa. Wracajmy. Ale akurat przed nami znajdowały się kępy porośnięte krzakami dzikiej róży, łochyni i borówek. Rybakow wskazał na puszkę, wciąż jeszcze nie napełnioną. Na schodzącej się ku linii horyzontu słońce i wolno zaczął zbliżać się do zaczarowanych jagód. Głucho zabrzmiał wystrzał. Rybakow upadł między kępami twarzą w dół. Sieroszapka krzyczał, wymachując karabinem. Nie ruszać go, nie podchodzić. Zarepetował i wystrzelił powtórnie. Wiedzieliśmy, dlaczego padł ten drugi strzał. Wiedział to i sieroszapka. Strzelać należy dwukrotnie. Pierwszy raz w celu ostrzeżenia. Leżąc między kępami, Rybakow wydawał się bardzo mały. A niebo, góry, rzeka były ogromne i Bóg raczy wiedzieć, ile ludzi można zabić na tych górskich ścieżkach wśród kęp. Puszka Rybakowa potoczyła się daleko, ale udało mi się ją podnieść i ukryć w kieszeni. Może dostanę chleb za te jagody, przecież wiem, dla kogo je zbierał. Sieroszapka spokojnie ustawił w szeregu nasz niewielki oddział, przeliczył i poprowadził do domu. Lufą karabinu trącił mnie w ramię, odwróciłem się. To ciebie chciałem ustrzelić, powiedział, ale się nie wychylił, draniu. Warłam Szałamów, Prokurator Judei, inne utwory, wydawnictwo Czytelnik, 91 rok.
zachęcał do tej lektury. Bogdan Szostkiewicz, bardzo serdecznie za to dziękuję. Wczoraj, proszę Państwa, dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, że odeszła z tego świata pani Ligia Urniarz-Grabowska, lekarka, działaczka opozycji demokratycznej, przyjaciółka błogosławionego księdza Jerzego, senator czwartej kadencji. Przy telefonie jest pani Teresa Bochwic. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I prośba o wspomnienie o taką taki próbę portretu pani senator.
Ja poznałam Ligię Urniarz-Grabowską w około 93 roku, 1993 roku mniej więcej, kiedy ona jeszcze nie była senatorem, bo została senatorem AWS w 97 roku, w tej kadencji, kiedy przez 4 lata rządziła Akcja Wyborcza Solidarność razem z Unią Wolności. I wtedy właśnie była senatorem. Zresztą wtedy chorowała przez prawie całą kadencję. Ciągle leżała w szpitalach i bardzo uważała to za pewnego rodzaju znak Boży. Wart przemyślenia. Że właśnie kiedy jest w Sejmie, kiedy jest w Senacie, to wtedy jest cały czas, miała bardzo ciężki wypadek i tak dalej. W każdym razie poznałam ją w 93 roku, kiedy razem z grupą rozmaitych pań założyłyśmy takie, w cudzysłowie mówiąc, prawicowe koło kobiet. W odpowiedzi na zespół parlamentarny kobiet, który był ogarnięty przez panie, które dzisiaj widujemy, prawda, często na ulicach podczas demonstracji, a które już wtedy zaczęły dosyć wyraziście działać. Nie chodziło specjalnie zresztą o to, żeby akurat z nimi jakoś sprzeciwiać czy walczyć, no ale siłą rzeczy w końcu do tego dochodziło, ponieważ myśmy miały poglądy, które uważałyśmy za normalne i przeciętne w Polsce. I naszym celem było doprowadzenie, założyłyśmy Fundację Edukacji Obywatelskiej Kobiet. Chodziło o to, żeby wyszkolić kobiety na sołtysów, na wójtów, na rozmaitych niewielkich miejscowościach. Takie panie, które nigdy by się nie podjęły takiej roli, gdyby ktoś ich nie zachęcił i gdyby właśnie nie otrzymały jakiejś pomocy. W tym celu prowadziłyśmy takie spotkania psychologiczne, można powiedzieć, żeby te osoby nauczyć śmiałości w występach publicznych, żeby je nauczyć mówienia do mikrofonu i też, żeby miały, powiedzmy, sobie sformułować w punktach na piśmie jakiś program. Mówimy o kobietach z bardzo prostych środowisk, często no, w zasadzie wykształceni jakoś. Tam byli wszyscy w owych czasach. W ogóle XX wiek, prawda, to już jest koniec. No, ale koniec analfabetyzmu. W każdym razie były to środowiska dawniej bardzo, bardzo takie, no jak to się mówiło wtedy, zatowane. I chodziło o to, że mężczyźni praktycznie w tamtym okresie jeszcze PRL-owskim i siłą rzeczy trochę później, którzy szli do takich władz samorządowych, dostawali mieli takie przekonanie, że właściwie chodzi o to, żeby dostawać łapówki, ciuciówkę i tak dalej. Nie wszyscy naturalnie. Niemniej w takich miejskich środowiskach było to często spotykane. I znając w rozmaitych okolicznościach kobiety właśnie z takich środowisk, postanowiłyśmy, żeby je zachęcić, żeby to one brały swoje sprawy w swoje ręce, swoje, czyli swojego otoczenia wiejskiego. No, udało nam się to średnio. W każdym razie wypromowałyśmy dwie osoby. Jedna została senatorem, a druga, nie wspomnę w tej chwili, kto, posłanką. Na wójta i na sołtysa rozmaite panie tam na wsiach się zdecydowały, inne się nie zdecydowały, trudno byłoby to policzyć. W każdym razie wszystko to działo się, między innymi było nas 12 i wszystko, jedną z nas była Ligia Urniecz-Grabowska i jej niezwykle solidarnościowe spojrzenie na świat. Jej wieloletnia przyjaźń z księdzem Jerzym Popiełuszką, jej taka postawa życiowa była dla nas ogromną pomocą i ogromnym wsparciem. Po prostu myślała podobnie jak my i zajmowała się tym wszystkim razem z nami.
Bardzo serdecznie dziękuję za to wspomnienie. Teresa Bochwis była przy telefonie. Dodajmy jeszcze, że po wprowadzeniu stanu wojennego pani senator Ligia Urniecz-Grabowska podjęła współpracę z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom. Wkrótce została pobita przez tzw. nieznanych sprawców, zatrzymana wraz z córką i internowana w Darłówku. Po zwolnieniu w 1982 roku kontynuowała działalność opozycyjną, opiekowała się Barbarą Sadowską po zabójstwie jej syna Grzegorza Przemyka. Z ramienia Episkopatu Polski obserwowała proces zabójców księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Jej zawdzięczamy pod Toruniem pomnik w tym miejscu, w którym uprowadzono księdza Jerzego. I pani senator też Sejm zawdzięcza, że nad wejściem do tej sali plenarnej jest krzyż. To była inicjatywa. Z tego, co wiem, pani Ligii Urniecz-Grabowskiej, to ona pojechała do Częstochowy, to ona doprowadziła do tego, że ten krzyż tam jest. W 2008 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 roku Krzyżem Wolności i Solidarności. Cześć jej pamięci. Tak, proszę państwa. Tak, proszę państwa, kończymy Poranek Wnet, który wydał Łukasz Jankowski, zrealizował Konrad Abramowicz, poprowadził Krzysztof Skowroński. W poniedziałek spotka się z państwem Aleksander Wierzejski, a ja już wytężam głos, żeby krzyknąć: Dublin, zgłoś się, Tomaszu Wybranowski, czy jesteś?